W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki reprezentowali we wtorek Polskę na Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Prezydent wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym perspektyw geopolitycznych w kontekście wojny na Ukrainie. W swoim wystąpieniu wskazał, że Ukraińcy bronią się i nie zgodzą się na żadne ustępstwa terytorialne. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że będzie w 100% wspierał Ukrainę. Apelował też, aby wszyscy stali twardo po jej stronie.
Nie ma cienia prawdy w rosyjskiej propagandzie o jakichś tam nazistach na Ukrainie i tego typu kwestiach. To jest w ogóle kompletna bzdura. To była kompletnie inwazja wynikająca wyłącznie z imperialnych ambicji Rosji, z niczego więcej. Tam nikt na Rosję nie czekał, aż ona tam przyjdzie. Ludzie chcieli żyć na Ukrainie wolnej, niepodległej, suwerennej. Dzisiaj się im ją zabiera. W związku z powyższym świat dzisiaj musi stanąć twardo i ta wojna powinna się zakończyć poprzez to, że Rosja odda Ukrainie tereny, które zagrabiła, zapłaci kontrybucję, a zbrodniarze zostaną ukarani.
Przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego prezydent Andrzej Duda w Davos odbywał szereg spotkań bilateralnych. Wraz z prezydentem Armenii uczestniczył w uroczystości podpisania porozumienia między Giełdą Papierów Wartościowych a Bankiem Centralnym Armenii.
Cieszę się ogromnie z tego porozumienia, które zostało zawarte, z tej kooperacji, która teraz będzie miała miejsce. To są pierwsze zmaterializowane efekty tego, co dzieje się tutaj w Davos, tego, w jaki sposób Polska jest tutaj promowana, w jaki sposób także i pokazujemy, że nie tylko zapraszamy do siebie inwestorów, ale że też sami jesteśmy inwestorem, że chcemy się rozwijać w Europie, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także poza Unią Europejską.
Z kolei premier Mateusz Morawiecki zainaugurował jeden z paneli w Domu Polskim w Davos. W swoim wystąpieniu szef rządu zwrócił uwagę, że produkt krajowy brutto Polski wzrósł od 800 do 900% między 1991 a 2020 rokiem. Był to drugi najlepszy wynik na świecie. Wyprzedziły nas tylko Chiny, zaznaczył. Według szefa rządu Polska nie jest już krajem taniej siły roboczej. Co więcej, wzrost gospodarczy zmniejsza różnice społeczne.
Polska jest rozwiniętą gospodarką i mamy nadal apetyt na dalszy wzrost i chcemy rozwijać się szybko. Jesteśmy gotowi, by podkręcić tempo jeszcze bardziej.
Premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wizyty w Davos spotkał się m.in. z prezesami firm AstraZeneca oraz Dell, a także premierem Luksemburga. Trwające od niedzieli Światowe Forum Ekonomiczne zakończy się w czwartek. Rząd przyjął pierwszy pakiet rozwiązań systemowych dotyczących adaptacji uchodźców Ukrainy do życia w Polsce. Obejmują one dwa obszary: rynek pracy oraz edukację i opiekę nad dziećmi.
Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych, wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zaznacza, że rozpoczyna się drugi etap pomocy, czyli wsparcie systemowe. Jak wskazał wiceminister w czasie konferencji prasowej, celem rozwiązań przyjętych przez rząd jest stworzenie warunków do samodzielnego życia dla tych osób, które planują pozostać w Polsce na dłużej.
Aby mogły się usamodzielnić, aby mogły się zaadaptować, aby mogły mieć opiekę nad dziećmi, aby mogły pójść do pracy. I takie rozwiązania wypracowane wspólnie przez rząd we współpracy z samorządami dziś pierwsze zostały przyjęte.
Wśród propozycji jest stworzenie miejsc opieki dziennej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat tak, aby matki mogły podjąć pracę. Rząd poparł także doprecyzowanie prawa pracy zakładające między innymi szkolenie w nauce języka polskiego, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Wprowadzamy w tej ustawie ułatwienia związane z nauką języka polskiego, która będzie przeprowadzana i organizowana przez publiczne służby zatrudnienia. Brakuje przedstawicieli w branży medycznej, a więc brakuje lekarzy, pielęgniarek, położnych. Tutaj na wniosek samorządu zawodowego wprowadzamy możliwość dodatkowej nauki języka polskiego, która będzie też przeprowadzana przez te samorządy zawodowe.
Uproszczone mają zostać procedury prawa budowlanego dla samorządów tak, aby łatwiej można było przeznaczyć pustostany na lokale komunalne zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców. Na kolejny rok szkolny przedłużone zostaną obowiązujące już rozwiązania dotyczące przyjmowania dzieci ukraińskich do polskich szkół. To między innymi dodatkowe środki w ramach subwencji oświatowej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Polska chce kupić 6 kolejnych baterii systemu Patriot. Szef MON-u podpisał zapytanie ofertowe w tej sprawie. Rozpoczęcie drugiej fazy programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła minister Błaszczak ogłosił podczas konferencji Defense 24 Day w Warszawie.
Podpisałem już zapytanie ofertowe, letter of request, dotyczące pozyskania 3 dywizjonów, czyli 6 baterii systemu Patriot obejmujący radary dookólne, tu chciałbym podkreślić, radary dookólne, a więc nowość, wyrzutnie oraz zapas pocisków rakietowych.
Kontrakt ma zawierać także pakiet szkoleniowy i logistyczny. Polska podpisała pierwszy kontrakt na 2 baterie w 2018 roku. Zestawy dla naszego kraju będą zintegrowane z systemem zarządzania polem walki opracowywanym dla wojsk Stanów Zjednoczonych. Sprzęt ma zostać dostarczony do końca bieżącego roku. Gotowość bojową osiągnie na przełomie lat 2023-2024. Szef MON-u zapowiedział w mediach, że resort niebawem ogłosi też zapytanie ofertowe w sprawie zakupu zestawów artylerii rakietowej HIMARS o zasięgu 300 kilometrów. Dzień rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainę oznaczał załamanie się niemieckiej polityki współzależności energetycznej od Rosji, zaznaczył w Berlinie szef MSZ-u profesor Zbigniew Rau. Dodał, że symbolami tej polityki były Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Minister podczas wtorkowej roboczej wizyty w stolicy Niemiec odbył dwustronne konsultacje. Rozmawiał z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock. Na wspólnej konferencji minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podkreślał, że Niemcy mają szczególną odpowiedzialność za pokój w Europie. Dodał, że dziś to naród ukraiński ponosi cenę wieloletniej niemieckiej polityki wobec Kremla, przed którą ostrzegała Polska.
Oczekiwanie, które pojawia się w różnych zaułkach Europy, że Rosja się zmieni natychmiast po zawarciu rozejmu z Ukrainą, jest nie tylko kolejną polityczną mrzonką, ale bezpośrednim zagrożeniem dla pokoju w Europie, jak też sprowadzaniem zagrożenia zbrojną napaścią na kraje wschodniej flanki NATO, w tym oczywiście mój kraj. Niemcy ponoszą szczególną odpowiedzialność dzisiaj za pokój w Europie, a to Rosja jest dlatego pokoju zagrożeniem. Dlatego system bezpieczeństwa w Europie, o którym dzisiaj tyle mówiliśmy, musi być zorientowany na powstrzymanie Rosji, udzielenie pomocy walczącej z rosyjską agresją Ukrainie.
Minister Zbigniew Rau dodał, że Polska i Niemcy winny wspólnie dążyć do tego, by Rosja poniosła strategiczną klęskę w wojnie z Ukrainą. Z kolei minister Annalena Baerbock powiedziała, że Niemcy pracowały, aby w budowę porządku dotyczącego pokoju włączyć jak najszerzej Rosję w ramach różnych instytucji. Jednak prezydent Rosji arbitralnie z dnia na dzień zniszczył ten porządek. Szefowa niemieckiego MSZ-u wyraziła przekonanie, że wkrótce zostanie uzgodniony 6. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Podkreślała też znaczenie współpracy przy wspieraniu Ukrainy oraz rozwijaniu alternatywnych źródeł energii. Instytut Pamięci Narodowej zainaugurował drugą edycję projektu Archiwum Pełne Pamięci. Nowa odsłona to dodatkowe możliwości oparte na nowoczesnych technologiach. Inauguracja odbyła się we wtorek na stadionie PGE Narodowym. Celem projektu jest dotarcie do osób prywatnych, stowarzyszeń i organizacji polonijnych oraz archiwów zagranicznych, aby nawiązać współpracę zmierzającą do pozyskania i zabezpieczenia materiałów obrazujących historię Polski i Polaków w XX wieku. By dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców rusza druga edycja Archiwum Pełnego Pamięci. W nowej odsłonie projektu znajdziemy rozszerzenie współpracy zagranicznej, podcasty, możliwość przesyłania dokumentów do oceny archiwalnej z dowolnego urządzenia elektronicznego, mówi prezes IPN-u dr Karol Nawrocki.
Intensyfikujemy działania wokół tego szczególnego projektu. Jest nowa strona internetowa i nowe rozwiązania na tej stronie internetowej. Ona nie będzie tylko informować o projekcie, ale jest także responsywna, jest edukacyjna. Sprawi, że wiele pamiątek, mam ogromną nadzieję, do nas trafi. Poszerzamy także działalność tego flagowego dla Instytutu Pamięci Narodowej projektu na te kontynenty, na których nie było jeszcze Instytutu Pamięci Narodowej, a więc spoglądamy dzisiaj w kierunku Ameryki Południowej, w kierunku Nowej Zelandii. Myślimy także o tym, aby zaopiekować się dziedzictwem w Indiach.
Dostępna jest już nowa strona projektu www.archiwumpamięci.pl. Obok informacji na temat sposobu przekazania pamiątek można tam odsłuchać historii i przejrzeć dokumenty dotychczas przekazane IPN w ramach projektu. We wtorek obchodziliśmy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Nieprzypadkowo przypada on w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, która otaczana jest szczególną czcią w Narodowym Sanktuarium Chińskich Katolików w Szeszanie koło Szanghaju. Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił w 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI. W liście skierowanym wtedy do chińskich katolików papież wyraził uznanie i wdzięczność za to, iż mężnie trwają oni w wierze, mimo wielu trudności i podziałów stwarzanych w większości przez władze Chin. O tym, dlaczego rząd w Pekinie tak bardzo sprzeciwia się katolicyzmowi, mówi ojciec Jacek Gniadek, prezes stowarzyszenia Sinicum, które działa na rzecz chińskiego kościoła.
Rząd w Pekinie uważa, że zachodnia kultura przynoszona jest przez chrześcijaństwo, które jest zagrożeniem dla chińskiej kultury, kulturowej tożsamości. No w tym celu właśnie rząd chiński zaostrza cywilizację. Cywilizacja religii zwłaszcza. Nie chodzi tylko o podtrzymywanie zasady tej właśnie chińskiej tradycji, rozwijanie religii w kontekście chińskiej kultury, ale chodzi również o cywilizację, o adaptację religii do społeczeństwa socjalistycznego.
Msza święta w intencji kościoła w Chinach sprawowana była we wtorek w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Po Eucharystii odbyło się spotkanie z misjonarzem. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.